Dzień dobry, Aniu.
Dzień dobry, Maćku.
I dzień dobry Wam, naszym serdecznym słuchaczom, że tak sobie pozwolę oficjalnie zacząć. I po oficjalnym początku od razu do meritum sprawy.
Gdyż bo jest robota do zrobienia,
tak,
słowo się rzekło.
Zapowiedzieliśmy, obiecaliśmy, no to zróbmy co trzeba. A mianowicie zmierzmy się z dwoma powodami, dla których historie nie wychodzą tak, jakbyśmy chcieli.
Nawet te przygotowane w oparciu o struktury potrafią nie zrobić roboty.
Tak jest. Czyli poprzedni odcinek to były cztery struktury, które są takim wstępem do tego, żeby przygotować historię. No a dzisiaj wchodzimy trochę bardziej w głąb tematu i chcemy Was zaprosić do kolejnych czterech rzeczy, które zwiększą szansę na to, żeby historia miała dobrą dynamikę, no i żeby się kleiła, czyli żeby miała logikę. Ale oczywiście szczegóły po przemkowej zapowiedzi.
Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi. Zapraszają Anna Kędzierska i Maciek Cichocki. Opowiedz.to.
Żeby miała logikę, czyli żeby się kleiła. Jaki był ten drugi powód? Bo tak się zastanawiam, czy
dynamika.
A to myślisz, że to jest jakaś taka trudność wśród społeczeństwa?
No, jak powiem nie, to zdeprecjonuje nasz odcinek, ale nie tylko dlatego.
Przekonaj mnie.
To ja powiem o mojej obserwacji, autoobserwacji i obserwacji innych osób. Bardzo często łapię się ja na tym, ewentualnie słyszę to w wykonaniu innych, którzy opowiadają, że dużo uwagi, słów, takiego pietyzmu przykładają do początków swoich opowieści, a potem jakby zeszło powietrze, ewentualnie jakby nagle spojrzeli na zegarek i zobaczyli, o kurczę, na czasu poleciało na ten wstęp, to teraz trzeba przyspieszyć, bo zaraz musi być puenta. I zaczynają galopować w pewnym momencie po to, żeby tą puentę położyć na stół. I teraz co to powoduje? Po pierwsze, ten wstęp taki przegadany nie jest najciekawszy i najważniejszy w historii.
Dla odbiorców, bo dla mówiącego może.
To też jest rozgrzewka dla nas. To jest moment, kiedy my rozgrzewamy swój aparat gębowy. To jest moment, kiedy poszukujemy wzrokiem kogoś, kto się uśmiechnie i skinie głową.
Osadzamy się w sytuacji, tak. Walczymy z naszą tremą.
Dokładnie. Nie, to jest dla nas. No ale nie dla nas jesteśmy na scenie. Znaczy inaczej, no dla nas też w sumie no, warto sobie swoje rzeczy tam zaspokajać. No ale jednak zawsze namawiamy do tego, żeby to było dla odbiorców, bo oni dają nam coś bardzo cennego, czyli swój czas.
A potem decyzje, które podejmują na bazie naszego wystąpienia.
To jest pierwszy powód, że mamy taki przegadany ten wstęp, żeby siebie uspokoić, osadzić. Potem orientujemy się, że czas ucieka, więc galopujemy. No i ta galopada najczęściej przypada na te fragmenty, jakby spojrzeć na strukturę historii, gdzie jest to, co powoduje, że słuchacz się wciąga i chce uczestniczyć w historii. Czyli te perturbacje, te przeciwności, te znaki zapytania, co dalej. No i jak to przyspieszymy i potem położymy puentę na stół, no bo przecież do tego zmierzamy w historii, to często ta puenta ląduje tak jak w Killerze. Tam było i wylądował. Tam walnął, nawet mu się spadochron nie rozłożył. Fakt, że on akurat był wersją kolumbijską Killera, więc wstał i żył
trzepał
i funkcjonował.
Się z kurzu. Czyli to jest to kluczowe pytanie, które się pojawia u słuchaczy, ale o co chodzi?
Tak, dokładnie tak. Czyli robi się to rozwiązanie takie trochę na siłę przyszyte dratewką i nie bardzo pasuje.
Mhm.
Więc nie wiem, czy tak macie, tu zwracam się, drodzy słuchacze, do was. Ja mogę otwarcie powiedzieć, że jak analizuję swoje opowieści, swoje wystąpienia, to czasami w to wpadam. Oczywiście staram się poprzez przygotowanie minimalizować to prawdopodobieństwo. No i żeby dać wam konkret, to tak jak w poprzednim odcinku były cztery struktury, tak teraz będą cztery konkretne porady, jak pracować na etapie przygotowania i dobierania słów, a potem mówienia, żeby zadbać o tą dynamikę, czyli o taki równomierny rozkład akcentów w historii i o logikę, żeby coś nam nie wyskakiwało z kapelusza i straszyło albo odciągało uwagę.
Mhm. Czyli te historie, które powstały na podstawie albo w oparciu o struktury, które prezentowaliśmy w poprzednim odcinku, dzisiaj jako te diamenty mają szansę zostać wyszlifowane.
Mhm. Tak, no bo struktura to nie wszystko. Tam jeszcze można parę rzeczy zrobić, żeby zwiększyć jakość naszego produktu, jakim jest historia.
I jak cię znam jako jubilera storytellera, no to masz do tego jakieś specjalne, nie wiem co tam, to jakieś specjalne narządka, no, którymi tutaj
nie, nie
będzie
tylko
można.
Ja nie będę sobie uzurpował prawa do tego, że to moje.
Ale to,
są
ty jesteś bohaterem tego odcinka. To nasza przestrzeń, więc one są twoje, proszę.
W ten sposób, no dobrze.
Co wnosisz?
Zacznijmy od ramek i klejów. Mhm.
O, nie wiem jak to do diamentów, ale dobra, spróbujemy to pokleić.
Bardzo prosta technika, przynajmniej z nazwy, i ona już daje bardzo dużo przestrzeni do tego, żeby poprzyglądać się swojej historii właśnie w kontekście tego, żeby podopinać różne rzeczy, które powiedzmy luźno koło siebie leżą, a niekoniecznie są sklejone. Stąd też taka nazwa. Ale zanim sklejone, to najpierw ramki, bo taka jest nazwa. Ramki i klej. A zanim ramki i klej, to Aniu, bądź gotowa, bo zrobimy sobie klasyczną wejścióweczkę teraz.
No dobra, jeszcze nie wiem do końca, na co mam być gotowa, ale jestem zawsze.
No ponieważ właśnie wchodzisz na laborkę ze storytellingu, gdzie będziemy poznawali narzędzie, jakim jest, są ramki i kleje, to najpierw wejścióweczka, zakładam, że pani jest przygotowana.
Zawsze.
Państwo oczywiście też, więc teraz proszę wyjąć karteczki, długopisiki i napisać w paru punktach, jak przebiega znana i lubiana historia o Kopciuszku.
Kopciuszek mieszka w domu z tatą, tata jest wdowcem i postanawia dokonać powtórnego ożenku i razem z macochą do domu wprowadzają się jeszcze jej dwie córki. W tak zwanym międzyczasie przychodzi obwieszczenie, że będzie bal i na ten bal zaproszone są wszystkie panny z królestwa. Ale Kopciuszek nie dostępuje tego zaszczytu, gdyż albowiem szoruje podłogę oraz oddziela piasek od maku, słucha śpiewu ptaszków, etc. No i potem jednak zjawia się w wróżkach chrzestna matka, co to dynie w karoce, szczura w tego, co powozi.
Rumaka rżącego, jakbyś chciała
tak,
dykcję poćwiczyć.
Rżącego rumaka. Jest bal, tańce, hulanki, swawole. Kopciuszek wpada w oko księciu. Biegnie o 12, bo takiej zostało zapowiedziane, że nie może powyżej 12 zostać na balu, więc śmiga w ostatniej chwili, gubiąc pantofelek. No i rzeczony księciu zaczyna poszukiwania z tym pantofelkiem w dłoni, a ponieważ nie było pełnej rozmiarówki i tylko jeden pantofelek jest i jedna stópka do niego pasuje, tak objechawszy całe królestwo, trafia ostatecznie na tego Kopciuszka, którego jednego stópka do tegoż bucika pasowała, happy end.
Jeżeli długo tak. Szczęśliwie.
O.
No to to, wejścióweczka zaliczona, jak najbardziej. Było. Zapraszam w takim razie na laborkę. Jeżeli znacie jakieś inne odnogi Kopciuszka, to pamiętajcie, że w zależności od tego, czy wersja disneyowska, no to śpiewają ptaszki, czy wersja braci Grimm, to krew się leje gęstym strumieniem.
Ze stóp palców i pięt, to prawda.
Bardziej, tak, tam tak. Pięty były cięte. Ale jakkolwiek mamy kamienie milowe i w zasadzie można powiedzieć, że zrobiłaś ramki.
O, patrz.
Bo ramka to jest wydarzenie kluczowe w historii, bez którego to wydarzenie, ta historia się posypie jak domek z kart. Nie będzie się składała, sklejała, nie będzie miała sensu. Gdybyśmy na przykład z bajki o Kopciuszku wyjęli moment, że tata decyduje się na ponowny ożenek, no to ta bajka się rozleci, bo nie będzie miała szansy na scenę wejść macocha, z nią nie będą miały szansy przywędrować córki, w związku z czym Kopciuszek będzie zamknięta w kuchni i tak dalej, i tak dalej. Gdybyśmy na przykład z tej bajki wyjęli gdzieś w późniejszym elemencie to, że Kopciuszek ma wrócić przed 12, no to nie byłoby panicznej ucieczki, nie byłoby zgubienia obuwia i nie byłoby księcia fetyszysty, czy nie, już nie wnikam, który jeździł z tym bucikiem po wszystkich pannach i przymierzał. W ogóle dziwne musiały być czasy, skoro tak wpuszczali jakiegoś faceta do domu, żeby sobie poprzymierzał buty kobietom.
I domokrążce. No,
dzisiaj to by trochę inaczej wyglądało.
Chyba, że to zaczątki e-commerce były na przykład.
Może tak, może bajka wyprzedziła swoje czasy i to takiego e-commerce z dostawą i możliwym szybkim zwrotem, no bo on zabierał ten bucik, jak on nie pasował.
Tak, dokładnie. No to by działało. I to poczekaj, bo mówisz, że ja zrobiłam ramki, to... Ja jak przypominałam sobie tą bajkę, to miałam takie, wiesz, takie flesze w głowie, takie obrazki, jakbym książkę przeglądała, mi się pojawiały.
To zostań z tą myślą, a? Do niej nawiążę jeszcze, bo to będzie kolejna rzecz, którą warto robić. Jak zwykle pilna uczennica od momentu, kiedy wyszedł Żuczek przed chałupkę, cały czas do przodu,
za chałupkę,
doceniam.
Nie przed chałupkę.
No, czasy się zmieniły już teraz. Wracamy do techniki. Pierwsza rzecz, którą warto zrobić z historią, którą mamy w obróbce.
Okay.
Którą sobie przygotowaliśmy, no bo tutaj rozebraliśmy historię, którą mniej więcej znamy, ale powiedzmy, że tworzymy. Więc pierwszy krok, no to polecamy oprzeć tworzenie historii na bazie jakiejś struktury. Cztery w poprzednim odcinku. Zasadniczo, jak zrobimy ją zgodnie ze strukturą, no to można powiedzieć, że prawie na pewno mamy ramki.
No tak, bo te struktury ułożone są tak, że te klocuszki pasują jeden do drugiego i dają nam taką logiczną całość od początku do końca.
Dokładnie, niczego tam raczej nie pominiemy. Może być tak, i tutaj przypomnienie tego, co najważniejsze z poprzedniego odcinka, że chcemy jeszcze bardziej wysycić perturbację bohatera w tej historii, no to wtedy do tego odcinka, który w strukturach nazywa się jednym słowem, perturbacja, użyjemy parę ramek, bo tam będzie parę wzlotów i upadków. Ważne jest to, żebyśmy spojrzeli na naszą historię, zanim ją zaczniemy na przykład pisać litym tekstem, co w ogóle stanowczo odradzamy.
Albo przygotowywać slajdy tylko i wyłącznie, potem tworzyć narrację.
Popatrzeć przez taki pryzmat, jakbyśmy chcieli ją pociąć na takie małe sekwencje i zastanowić się, które są absolutnie konieczne dla istnienia tej bajki.
Mhm.
Czemu? Po pierwsze dlatego, że wszystko, co nie jest konieczne do istnienia dla tej narracji, możemy śmiało wywalić.
Bo prawdopodobnie służy tylko i wyłącznie nam.
Dokładnie, bo to rozmywa treść, będzie powodowało, że musimy być mistrzem świata i okolic, żeby utrzymać koncentrację osób przez dodatkowo dłuższy czas. Lepiej to skrócić, opowiedzieć konkretnie, tak żeby ta uwaga została razem z nami. Druga rzecz. Jeżeli, a to się często zdarza, wychodzimy na scenę albo na spotkanie i już wchodzimy po tych schodach w kreacji do kostek, która szeleści za nami, jesteśmy gotowi, gotowe na wszystko i nagle dostajemy taki krótki sygnał. Proszę pani, taka sprawa, tutaj prelegent przed panią troszkę przedłużył, jakby pani tak mogła z tych 15 zmieścić się w 10 minut. No właśnie, serce przyspiesza, pot na plecach się perli. Co dają nam ramki? Ramki są akordeonem. Jeżeli ja wiem, które wręcz zdania są kluczowe w mojej historii, to mogę, jeżeli mam więcej czasu, ten akordeon rozciągnąć, czyli włożyć trochę więcej ozdobników między te kluczowe zdania, wypełnię czas. Ale jeśli, co częściej mam wrażenie, spotyka nas prelegentów, dowiaduję się, że mój czas się gwałtownie skurczył, no to mogę troszkę go ściaśnić.
Powiedzieć wszystko to, co istotne, a nie przegadać, czyli tak. Wywalić te rzeczy, które są pewnymi ozdobnikami i nie są niezbędne do tego, żeby ta historia miała logiczny sen.
Dokładnie, tylko że mogę to skompresować, ściaśnić, wywalić rzeczy, ale zobacz, że no właśnie tak równomiernie w całej historii, bo bardzo często powodem tego przegadania początku jest upływ czasu. Czyli ja zaczynam tak, jak mam przygotowane, potem się, ojej, przecież mi skrócili czas i przyspieszam. I to jest ten duży błąd, że nie wyssam tego, co jest ważne. Więc jak będę miał w głowie poukładane ramki, no to jestem w stanie wyrzucić z każdego fragmentu historii coś, co finalnie mi utnie te, nie wiem, 3 minuty, które potrzebuję zaoszczędzić, ale historia dalej będzie miała dobrą dynamikę.
Super.
I kolejna rzecz, jeżeli to na jednym wydechu, bo ty, Aniu, już do tego nawiązałaś, ja teraz zrobię pierwsze do tego podejście, bo jeśli pracuję z prezentacją, a bardzo często jak mówimy o wykorzystaniu storytellingu w kontekście biznesowym, odwołujemy się do prezentacji, bo to taki najprostszy przykład, no to jak sama nazwa wskazuje, jest prezentacja. Pytanie, co na slajdzie? Ty zawsze stanowczo odradzasz, żeby nie zaczynać od slajdów. Ja się pod tym podpisuję.
No to bywa pułapką, chyba że myślimy obrazami. Pewnymi symbolami, które dotyczą historii, którą opowiadamy i w ten sposób tworzymy plan tej narracji, no to wtedy mogę powiedzieć, że no niech będzie.
To ja bym znowu zostawił cię z tą myślą, bo ja będę szedł w tą stronę myślenia obrazami, ale nie do tego, żeby zacząć od slajdów.
Okay.
Na ten moment nasza sprawdzona recepta jest taka, że skoro już mam ramki, bo sobie je zrobiłem, na przykład do kopciuszka, no to wiem, które wydarzenia są najważniejsze, czyli te, które mają najbardziej wybrzmieć, no to te wydarzenia właśnie wesprę jakimś slajdem. Czyli uzyskam to, co chcę, będę miał slajdy do kluczowych momentów mojej historii. I to jest pierwsza rzecz na dzisiaj. Potnijmy nasze pomysły na historię, na ramki. Wyrzućmy, co zbędne, zobaczmy, że możemy je kompresować, rozciągać, wesprzyjmy wizualizacyjnie, no do ramek. No i teraz dochodzimy właśnie do tego, co tobie jako myślicielce wizualnej cały czas towarzyszy, czyli do obrazu. Bo jak już mamy ramkę, to nie jest wszystko, co możemy z nią robić. Bo nieprzypadkowo to jest nazwa ramka. Jak wieszamy na ścianie zdjęcie. Wyobraź sobie, że jesteś, nie wiem, na tygodniowych wymarzonych wakacjach. Jak wymarzonych, to 3-tygodniowych wakacjach.
Teraz już sobie wyobrażam.
Dobra. Wracasz do domu. Masz tam vis-a-vis kominko, masz tą ścianę, gdzie wiszą zdjęcia rodzinne, specjalnie każde widzę w skrzywionej ramce, bardzo mi się to u was podoba. Ale nie, mi się to podoba, bo wtedy nie ma, jakby jedno było skrzywione, to ten trzeba poprawiać, to lepiej wszystkie skrzywić i święty spokój.
U nas dom żyje i ramki na ścianie też żyją i chociaż ja je poprawiam, żeby wisiały równo, to naprawdę nie wiem, o co to chodzi, ale ktoś pod osłoną nocy przychodzi i je przekręca, no.
To nie ja, ja bywam, nie na tyle często, ale dom żyje, bardzo fajnie, ramki żyją, czyli wracasz z tego urlopu. I wymarzony urlop, gdzie byłaś, gdzie byliście rodzinnie?
Gdziekolwiek, gdzie pusto.
Dobra, ale krajobrazowo no coś jest, nie?
Widzę,
jest
tak.
Na czym oko zawiesić.
Tak, jest niebiesko-zielono, trochę
dobra.
Żółtego.
Miałaś telefon, to zrobiłaś jakieś zdjęcia.
Tak, no całą masę, tak.
I masz na ścianie miejsce na 2-3 zdjęcia.
O matko.
Które wybierzesz?
No takie z początku, kiedy zaczynamy, potem takie, które przedstawia jakąś symptomatyczną dla tego wyjazdu historię, a potem coś takiego bliskiego sercu nas wszystkich, które zostawiło nas z dobrym samopoczuciem po tych 3 tygodniach.
No i jeżeli nie zaglądacie na naszego YouTube'a, to teraz poproszę, uwierzcie mi na słowo. To, co zrobiła Ania, jak odpowiadała na moje pytanie, to już nie patrzyła ani na mnie, ani w kamerę, tylko patrzyła gdzieś wysoko do góry, ponieważ właśnie sobie wyobrażała obrazy, które pasują do tego urlopu. Bo my myślimy obrazami. Więc nie zatrzymujmy tego. Zamiast próbować opowiadać historię, która będzie próbowała objąć, nie wiem, całe 5 lat życia Kopciuszka, skupmy się na 2 czy 3 wydarzeniach, pomyślmy, jakbyśmy je widzieli, jakbyśmy tam byli i skupmy się na szczegółach, które są w takiej sytuacji. Myślmy zdjęciami.
Czyli gdybyśmy wzięli na tapet na przykład prezentację podsumowującą jakiś projekt, to też warto w głowie przewinąć sobie ten film z jego realizacji, pomyśleć o tym, jak to się zaczęło, co nam utkwiło w pamięci, jakie były takie przełomowe chwile, być może jakieś tarcia, wątpliwości, żeby wysycić te perturbacje, które się mają pojawić, no i potem lądowanie w mniej lub bardziej szczęśliwym happy endzie albo endzie. Na pewno, bo wiemy, że historia niekoniecznie musi się skończyć sukcesem.
I to, co chcę, żeby wybrzmiało. Jak pracujemy z osobami, które przygotowują historię, to jest taka pokusa, żeby tak jakby pójść na pewnym poziomie ogólności. Czyli na przykład, nie wiem, mamy bohaterkę, którą coś spotkało. Dobra, dam przykład. On może będzie taki emocjonalny, ale to jest z niedawnego warsztatu. Kolejny raz mieliśmy okazję pracować z Fundacją DKMS, a robimy to z dużym przekonaniem, no bo ona robi dla odmiany świetne rzeczy. Tutaj serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy pracują w DKMS-ie, ale też tych, którzy zdecydowali się zgłosić się do programu dawców Szpiku Kostnego.
Albo wspierają
bo
w jakikolwiek inny sposób, bo tych metod jest
dokładnie.
Wiele.
Zresztą podlinkujemy, jakby ktoś teraz doznał olśnienia, że kurczę, to jest proste i warto, to podrzucimy pod tym odcinkiem linki, jak można sobie przez to przebrnąć. No i tam szukaliśmy historii, które będą obrazowały sytuacje, z którymi się mierzą rodzice, dzieci chorych na białaczkę. No nazwę to po imieniu, chociaż temat jest trudny, nikomu
historie,
nie życzę.
Historie, które będą motywowały do tego, żeby na przykład zostać dawcą, tak?
Tak,
no, zgłosić
opisywały jakieś sytuacje, bo tam cel, do którego zmierzaliśmy, no może być różny. No, różnie można z tym pracować, ale chodzi mi o przykład. Możemy próbować opisywać, to był przykład, który przyszedł do nas z sali, tak? Że wyobraźcie sobie, nie wiem, że mamę, która no, dzieli życie zawodowe z tym życiem związanym z byciem w szpitalu, z dzieckiem, że akurat jej dziecko jest na oddziale, który nie został wyremontowany, a DKMA swoją drogą też wspiera, zbiera na remonty szpitali, więc tam jest też takie działanie, akurat o to tutaj chodziło, że najdzie do tego szpitala i tam będzie nocowała ze swoim dzieckiem, w związku z czym kładzie sobie matkę na koło łóżka, no bo nie ma łóżek w tym szpitalu. Nie chcę iść w tą stronę, bo zaraz będzie przygnębienie. Ale myślę, że mniej więcej czujecie narrację. Ona jest taka, powiedziałbym, na pewnym poziomie ogólności. Co dla mnie znaczy myślenie obrazami? Jak ja słucham takiej historii, to ja mam od razu w głowie pewien obraz. I mój obraz pojawił mi się taki. 3 kobiety, które idą po pracy z przewieszonymi przez ramię matami do jogi. 2 z nich skręcają na salę ćwiczeń. Ta trzecia idzie 2 budynki dalej do szpitala, bo ta mata służy jej do leżenia. I teraz jak opowiadamy o tym na pewnym poziomie ogólności, to jest takie mniej emocjonalne.
Takie miałkie.
Natomiast jak wyjmiemy jedną migawkę, która jest kwintesencją tego całego ogółu i na niej się skupimy, to ta historia staje się bardziej taka, tak jakbyśmy kolor podkręcili. Ona staje się barwna, wielowymiarowa. I to jest właśnie kolejny etap z ramkami. Jak już mamy kluczowe wydarzenie z historii, no wróćmy zresztą do Kopciuszka. Pierwsze kluczowe wydarzenie z Kopciuszka, jak Aniu nazywałaś, to co było?
Tata tata wdowiec i córka mieszkający
skoro
razem.
Skoro tata wdowiec, to wcześniej musiała być śmierć matki.
Tak jest.
Chronologicznie.
Dokładnie.
Czyli moglibyśmy powiedzieć, że pierwszą ramką jest śmierć matki. No bo gdyby nie było śmierci matki, to reszta wydarzeń by się nie zadziała w tej historii.
Dokładnie tak.
Ponieważ my już też niejednokrotnie o tym mówiliśmy w naszym podcaście, że bardzo ważne są emocje w historii, to warto jest jeszcze zrobić taką, nazwijmy to roboczo, ramkę zerową. No bo pierwsza to jest śmierć matki. Taką ramkę zerową, czyli taki krótki rys sytuacyjny, jak było wcześniej. No, że było szczęśliwie, byli razem. Po to, żeby na poziomie emocji słuchacz, oglądasz tej historii, poczuł tą stratę kopciuszka, czyli to, że mama zmarła. Czyli powiedzmy, że mamy tak. Ramka zero to jest szczęśliwe życie rodzinne. Ramka pierwsza to jest śmierć matki. No i teraz wchodzimy w obrazy, twój świat. A drodzy słuchacze, zróbcie ten eksperyment razem z nami. Jak myślicie i ty, Aniu, myślisz o szczęśliwym życiu rodzinnym? Wszyscy razem, dzieciaki, rodzina, coś ich jednoczy, są radośni.
No to takie spotkanie przy stole, jakieś urodziny albo święta, wigilia, na przykład choinka w tle.
Wigilia, wspólny posiłek, bardzo tak. Często oddaje to bycie razem. I to jest właśnie to. Nie opowiadajmy całej długiej historii, tylko powiedzmy, że rodzina szczęśliwa siedziała przy stole świątecznym. Dla większości osób to już się kojarzy, to jest to.
No bo to odpala od razu nasze wspomnienia, widzimy. Skojarzenia też.
Absolutnie, czyli wysyćmy to jedno zdjęcie, w jednej ramce zawieźmy jedno zdjęcie i je dobrze wysyćmy szczegółami. Śmierć matki, najbardziej stereotypowe, złe słowo, takie wydarzenie,
no, pogrzeb,
które pasuje.
Oczywiście, no okay, bo to nie ma wątpliwości, jesień, deszcz padający, November rain.
Dziękuję, pozamiatane, nie wiem czemu, ale w większości tak to biegnie. I to jest właśnie to, że, czyli pierwsza rzecz, podzielmy na ramki, historię. Druga rzecz. Odwołajmy się do schematów poznawczych, czyli...
No właśnie, bo i ten, tak jak powiedziałeś, ten posiłek, który jest taki symboliczny dla szczęśliwej rodziny, która spotyka się przy stole, i pogrzeb, no jest taki bardzo oczywisty i błyskawiczny, skojarzenia budzi. Absolutnie. Tutaj nie trzeba kombinować, nie trzeba dużych słów.
Wręcz przeciwnie. Zniechęcam do kombinowania, zachęcam do prostoty.
I to, co mnie za każdym razem cudownie zaskakuje, to, że jak się odpala taki obraz i takie wspomnienie czy skojarzenie, no, ze schematem poznawczym obowiązującym w naszej kulturze, to błyskawicznie odpalają się też nie tylko kwestie wizualne, ale dźwięki, zapachy.
Wszystkie zmysły uruchamiamy.
Im bardziej byliśmy, doświadczaliśmy tej sytuacji, no to tak jakbyśmy niemal taki film archiwalny oglądali. Robi nam
dokładnie
się taki
tak.
Album ze zdjęciami, jak w Harry Potterze. Najpierw były zdjęcia, one raptem zaczynają się ruszać i ożywają.
Bo coś dla nas znaczą. Czyli mamy tak. Tniemy na ramki, szukamy do każdej ramki jednej konkretnej sytuacji, takiego jednego zdjęcia, które najlepiej będzie obrazowało ten. I to znowu skróci nam ilość słów, których musimy to opowiedzieć, a jednocześnie pójdziemy, jak to się ładnie mówi, multisensorycznie. Możemy powiedzieć o zapachu, o temperaturze, o deszczu, powiedziałaś, tak? Od razu
o dźwiękach.
No, nawet ci się muzyka podłożyła, nie? Bo to się wszystko bardzo ładnie uruchamia. I to jest element, który z jednej strony znowu wpływa na dynamikę, bo mówimy o konkretnej sytuacji tu i teraz, a nie o bardzo rozległej narracji, a z drugiej strony wpływa pozytywnie na logikę, bo skoro odwołuje się do schematu poznawczego, który ty prawdopodobnie znasz...
To musi być prawda.
Dokładnie, więc ty kupujesz tą historię, bo ty się zgadzasz, że szczęśliwe rodziny siedzą razem przy stole. Szukamy najbardziej statystycznie prawdopodobnego wydarzenia. To jest drugi krok. I to można powiedzieć, że domyka nam temat ramek. No to jak mamy domknięty temat ramek, to pozostają nam jeszcze dwie rzeczy, miały być cztery podpowiedzi, dwie za nami. Dalej trzeba te ramki skleić. Dlatego technika nazywa się ramki i kleje. No i teraz na czym polega proces klejenia? To jest taki proces, który ma finalnie spowodować, żeby słuchacze, czytacze, oglądacze naszej historii chcieli być z nami. Ja to mówię, żeby chcieli być współwłaścicielami historii. Najprostszy przykład. Oglądasz albo czytasz kryminały.
Owszem.
Dochodzisz w pewnym momencie do takiego wniosku, że zabił albo zabiła ta albo ten.
Tak.
Dobra. I jak masz takie podejrzenie, taką swoją roboczą hipotezę, kto zacz, to cię bardziej zachęca, żeby jeszcze poczytać,
no, rzeczywiście.
Pora nocna.
Oczywiście, że tak, możesz nie zadawać w dalszej części pytania. Mam taką ogromną potrzebę, żeby zweryfikować, czy ja dobrze kminię, że to właśnie on zabił, albo ona.
No dobra, i teraz jakbyś miała powiedzieć, dobra książka kryminalna, to taka, która, no tak, najwyraźniej musi z jednej strony dawać ci jakieś podpowiedzi, żebyś mogła coś wykminić, A z drugiej strony nie może być za prosta, nie?
I do samego końca trzyma mnie w napięciu, do tego momentu, kiedy mówię, aha, wiedziałam, od początku wiedziałam. No może nie od początku, tam od drugiego rozdziału.
No, wiedziałam. To jest ten stan, który fajnie by było uzyskać w historiach. I temu służy klej. Bo zobacz, że w dobrych powieściach kryminalnych my mamy odsłaniane takie szczątkowe wskazówki, które w pewnym momencie książki zaczynają wpadać na siebie, łączyć się, właśnie kleją się ramki. I u nas się w głowie robi tak jak w pomysłowym Dobromierze, takie tuk, 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 tuk. Aha. I ja już wiem, kto prawdopodobnie to jest.
To prawda.
I to jest klej. Czyli wracając do kopciuszka, żeby pokazać klej. Mamy już ramki. Ramkę zero stwierdziliśmy, że to jest szczęśliwy posiłek rodzinny. Ramka pierwsza to jest
śmierć matki,
czyli pogrzeb.
Tak jest.
Z kategorii obrazów. Co możemy dorzucić do tej ramki zerowej, czyli tego posiłku wspólnego, co dyskretnie zasugeruje... Ale nie, no nie będzie od razu wprost powiedziane mu patologicznie, że mama siedząca przy stole była śmiertelnie chora, dni jej były policzone i padła.
Tylko... Zanim narrator dokończył opis sceny. Tak,
dokładnie. Tylko będzie jakiś taki subtelny sygnał, który teoretycznie można przeoczyć. On nie skupi uwagi w ramce zerowej, ale jak dojdziemy do ramki pierwszej, to osoba słuchająca powie, o, tam było coś takiego, o, to się można było domyślić.
No to ja mam dwie wersje. Jedną mam taką disneyowską, a drugą mam rodem z braci Grimm. To nie wiem, którą wolisz.
Dawaj obie, ja już podejrzewam, że wiem, w którą stronę zmierzasz, ale zaryzykujmy.
No więc disneyowska byłaby taka, że mama wstając od stołu bladła i delikatnie zachwiawszy się przytrzymała krawędzi tegoż stołu.
Na przykład. Widać, że jest osłabiona, nie? Okej, okay. A aż się boję zapytać o wersję rodem z braci Grimm?
No tutaj musi być konkretna i wysycona płynami ustrojowymi, tak? Więc pójdziemy w stronę, że mama zakasłała delikatnie, niepostrzeżenie, odpluwając krwawą plufocinę na białą chusteczkę. Ale są emocje, prawda? Czy zdałam?
Tak. Nie, absolutnie. Pani dobrze, pani bardzo dobrze. Bracia Grimm, no nie wiem,
czyli
różnie.
Zajawiamy coś, co zalegalizuje nam obecność kolejnej ramki.
Tak, no jeżeli nie mówimy o tragicznym wypadku, a nie ma w kopciuszku tragicznego wypadku, no to musiały być jakieś symptomy choroby, które prowadziły do śmierci.
Jasne.
Pójdźmy dalej, żeby to jeszcze lepiej pokazać. Myśmy powiedzieli o ramce zerowej i pierwszej, to zróbmy jeszcze krok dalej i zróbmy ramkę drugą. Mhm. Skoro mamy śmierć matki, to następne kluczowe wydarzenie w kopciuszku to?
No mamy ten moment, kiedy pojawia się macocha na scenie, czyli no musi być ślub, tak?
O,
no, żeby ona, żeby macocha była macocha.
Ramką będzie ślub, tak, no bo to musi być zalegalizowane, żeby to była macocha.
Skąd ona się wzięła?
No właśnie, co możemy dodać do poprzedniej ramki, na której jest pogrzeb, żeby delikatnie zasugerować, że tam się coś będzie...
Wiem. No macocha na tak stosunkowo blisko tego świeżo, nie wiem, czy tak można powiedzieć, świeżo upieczonego wdowca, ale takiego jeszcze ciepłego wdowca.
Mhm. No przyszła, zagięła parol na niego i to pewnie jeszcze jakoś wystylizowana, taka z rozcięciem do połowy udań, co chłop miał poradzić, jak to sobie miała plan na niego i co on biedny miał zrobić?
No ten ślub, no to jest właśnie, no wiedziałam, że tak będzie, no.
No nie do końca utrzymam język za zębami, więc ten sekret zdradzę, że w oryginale tej bajki macocha była pielęgniarką, która doglądała chorej matki pod koniec jej dni. A przy
ale to też jest bardzo ładny klej.
Domem, tak. Mm-hmm. No w tamtych czasach tak jakby przez zasiedzenie przejęła rolę żony, skoro już wysyciła obowiązki gospodyni.
A resztę sekretów 15 czerwca na szkoleniu online tak. Maciek
cicho. To zostawmy. No i teraz to jest właśnie klej, żeby go nie przegadywać. I klej powoduje, że po pierwsze, uciekamy od przestrogi, którą nam bardzo mocno mówi Pixar i ja się pod nią w pełni podpisuję, a ta przestroga brzmi, że przypadek może wpędzić bohatera w kłopoty, ale nie może go uratować.
No bo jaki to bohater wtedy?
Bo to trąci kinem klasy C. Więc tak. musi coś się logicznie dziać, żebyśmy wiedzieli, skąd się wzięło rozwiązanie.
I klej tą logikę nam zapewnia.
Tak, więc jeżeli na przykład chcemy powiedzieć, że doszliśmy do pewnym momencie takiego przełomowego spojrzenia na problem, który trawił naszą organizację i powiemy to bez żadnego wstępu, no to brzmi jak rzeczywiście cud. Mhm. Nie, no to dlaczego nikt wcześniej na to nie wpadł? To aż dziwne, niewiarygodne. Ale jeżeli powiemy, że próbowaliśmy wariantu pierwszego, potknęliśmy się na takiej sytuacji, próbowaliśmy wariantu drugiego, potknęliśmy się na takiej sytuacji, próbowaliśmy trzeciego, zróbmy zdjęcie. I to się działo tu na tej sali. I pamiętam tą atmosferę, która wtedy była i te całe ściany zawieszone kartkami, na których pisaliśmy te opracowania. I nagle na tych kartkach pojawiło się coś, czego nigdy wcześniej nie było. I ta mała myśl spowodowała, że teraz możemy wprost powiedzieć, że ostatnie badania klientów pokazują, że ich myślenie o naszej organizacji zmieniło się w taki, a taki sposób. Tylko jak nie powiemy o tym wcześniej, tylko powiemy, że zrobiliśmy i nagle klienci myślą o nas inaczej, Mm-hmm. Taka papka marketingowa.
No to wtedy też się pojawia pytanie, dlaczego się tym zajęliście, ale to, co to było takie proste, no. To dlaczego nie wcześniej to rozwiązanie się pojawiło? A rozumiem, że ten klej będzie wprowadzał to rozwiązanie tak zajawkowo, tak bardzo delikatnie mm-hmm. i tak pokazywał, że nie spadło no. z nieba, tylko gdzieś ma jakąś swoją historię.
To jest taki klej, że jak już go mamy w ręku, to nie kleimy tak jak dziecko w przedszkolu, żeby przykleić muchomorka do kartki, no to nawali tego kleju na całą kartkę, a potem gdzie jeździło tym muchomorkiem lewo-prawo, aż się znudzi i poślizg kleju się skończy. Tylko rzeczywiście stosujemy go oszczędnie, precyzyjnie, nie wychodzimy za linię. Ale ten klej powoduje, że te ramki, no jedna z drugiej wynika. Mhm. Więc historia jest płynna. Mało tego, pojawia się dla słuchającej osoby ta myśl, którą Aniu przytoczyłaś po kryminale, że ma swoją koncepcję, co będzie dalej, a umysł ludzki nie znosi pytań bez odpowiedzi.
Aha, i ta kartka z tym muchomorkiem się wtedy klei po prostu do całego słuchacza.
Tak, i dopóki on nie znajdzie odpowiedzi, czy jest tak, jak myśli, no to pozostaje w większym stanie koncentracji, czyli mamy to, czego potrzebujemy. Mamy słuchające osoby. One oczywiście mogą potem odrzucić naszą teorię, mogą ją zaakceptować, no to jest cały proces zmiany.
Ale wysłuchają z uwagą do końca.
Tak, dokładnie. I to już jest bardzo, bardzo dużo. I to jest trzecia rzecz, czyli tak, ramki, potem zdjęcie w ramkę, potem kleimy. Mhm. To jest ten kierunek. No a potem przychodzi moment, kiedy mamy już to poramkowane i poklejone i czas by było uchylić rąbka tajemnicy i opowiedzieć o tym światu. Mogę krótki przykład?
No zawsze. Aż się zastanawiam, co
właśnie
to będzie.
Wróciłem, nagrywamy w poniedziałek, a ja wróciłem w nocy z soboty na niedzielę z rajdu rowerowego. Jechałem po Suwalszczyźnie 450 km ciągiem, zajęło mi to 30 parę godzin. Pogoda drugiego dnia była tragiczna. I teraz opowiem ci o tym drugim dniu pełnym przeciwności losu i złej pogody w dwóch wariantach, króciutko. Pierwsza opowieść będzie brzmiała w ten sposób, że jechaliśmy długimi, szutrowymi drogami, po jednej stronie były łąki, bo to tam kraina, gdzie lodowiec, więc one były wypiętrzone. Wprawdzie padał bardzo mocny deszcz, który zasłaniał te widoki, ta droga była błotnista, więc jechało się ciężko, to było dość nużące, rower sobie skrzypiał.
Nie
i tak
chcę
dalej.
Być niegrzeczna, Maciek, ale możesz drugą, poproszę?
No dobra. I to jest taka wersja, kiedy... No dobra, to może najpierw nie powiem, co robię, tylko druga wersja. A teraz postaram ci się przedstawić bardzo krótki wycinek tego momentu, kiedy w tym porywistym wietrze i ulewnym deszczu, który zamazywał mi okulary, zjeżdżałem po błocie z rękami zaciśniętymi na klockach hamulcowych. Koło się ślizgało w lewo, potem w prawo, cały rower uchodził na boki, a ja z trudem go utrzymywałem na kursie.
Ja cię widzę normalnie.
A na dole czułem ból przedramion od naciskania klamek.
Mhm. To ja tą drugą, ciąg dalszy poproszę.
Czym się różnią?
No, dwie rzeczy zauważyłam. Po pierwsze, sposobem opowiadania i długością zdań, bo w tym pierwszym to było tak bajkowo, ja tam widziałam już te rzepaki. No owszem, było przyjemnie, ale tam się cholera nic nie działo.
Mhm. Ja wszyscy byli z kina, wracając do polskich filmów, to często cytujesz.
A w drugiej, no było krótko i tak dynamicznie, jednocześnie używałeś zupełnie innych słów, takich, które podkreślały akcję. Mhm. Opisywały mi ten rzęsiście padający deszcz, dmuchający wiatr, dłonie zaciśnięte na klamkach. No to wszystko było takie bardzo konkretne i soczyste.
I to jest czwarta rzecz na dzisiaj. Po pierwsze, dynamikę historii nadają krótkie zdania. Uwielbiam stwierdzenie profesora Miotka, który wręcz używa takiego zwrotu jak kropka miłosierdzia. Uważam, że no nie ma genialniejszej podpowiedzi dla nas mówców.
I dla piszących komunikaty też.
Tak, postawmy w końcu tą kropkę miłosierdzia. Jak nie dla nas, to dla tych naszych czytelników albo słuchaczy. Bo jak budujemy takie rozbudowane, wielokrotnie złożone zdania zaczynające się Adama i Ewy, przechodzące przez drzewo genealogiczne i kończące się na losach świata w przyszłości...
To nie dość, że publiczność umrze, to jeszcze jest ryzyko, że my się udusimy przy tych zdaniach.
Tak. Więc krótkie zdania. Krótkie zdanie, wręcz równoważnik zdania. No zobaczmy.
Wtedy, kiedy ma być dynamika,
tak.
Nie?
Bo to samochód też... jadący po serpentynach w Alpach, na którego karoserii odbijało się słońce.
No jest czerwony, ale żeby mi się to chciało dalej oglądać i to nie jest James Bond na
pewno.
Ryk
silnika, pisk opon, wjazd w tunel.
Mamy to.
To samo. Przy czym w pierwszej historii samochód z jaką jechał prędkością?
No tak, przepisową 50.
W drugiej?
Ze 120.
No przecież to są cały czas słowa, nie? A umysł nam podpowiada, więc my możemy...
A przykład w biznesie wykorzystania takiej dynamicznej wypowiedzi? Kiedy ona się może...
A podrzuć mi kontekst jakiś, spróbuję na żywo
uszyć.
Taki,
no, prezentuję na przykład podsumowanie jakiegoś projektu. I tam się mierzyliśmy z różnymi wyzwaniami, były wątpliwości, potknięcia, koniec końców dochodzimy do szczęśliwego rozwiązania i możemy go dzisiaj zarządowi zaprezentować.
Mhm. No czyli powiedziałbym, że to, co zrobiłaś, jest tak po środku, bo w sumie były krótkie zdania, tylko ponieważ to jest przykład, to one są ogólnikowe,
tak,
no bo to
tak,
tylko
tak,
kontekst,
tak.
Nie? Czyli możemy zrobić tak bardzo tradycyjnie, czyli tak jak obserwujemy, jak dostajemy czasami wkład do prezentacji, że to jest tekstu po prostu co niemiara, bo to jest wszystko dla nas ważne. Znowu wracamy do rzeczy, o której
zdarza
mówimy
się
niejednokrotnie.
20 parę stron.
Nie mówimy do siebie. Tu ten odgłos to klepanie się po mojej herlawej
po
klatce
siebie.
Piersiowej. Po siebie się klepie. Dlatego nie do siebie. Mówimy do innych, czyli zastanawiamy się, co jest dla nich ważne. Jak wybierzemy, co jest ważne, to nie musimy o tym opowiadać w taki sposób, tylko możemy uderzyć w ten bardzo, bardzo czuły ton. Mierzyliśmy się z tym projektem. Wiemy, że jest dla nas, dla naszej organizacji najważniejsze jest bezpieczeństwo. Najbardziej nasz fakt bezpieczeństwo naraża nas moment A, B, C. Z momentem A radziliśmy sobie w ten sposób. Nauczyliśmy się tego, teraz wiemy to. To są bardzo krótkie zdania.
Mm-hmm.
I znowu do konkretu, nie do całej sytuacji, tylko mówmy na konkretnych przykładach, na których łatwo się zaczepić.
Mm-hmm. Czyli jak chcemy nadać dynamiki opowieści, to też możemy stosować taką zasadę, im mniej, tym więcej.
Mm-hmm.
Bo nasze słowa wprawiają w ruch myśli i wizualizacje, które dzieją się w głowach naszych słuchaczy, no a reszta to już płynie.
Dokładnie. No i są słowa, które brzmią dynamicznie i są słowa, które brzmią powolnie, a znaczą teoretycznie to samo. Bo można jechać, a można pędzić. Można iść, a można biec. Nie? Można coś robić, a można wręcz zasuwać z tą robotą.
Mm-hmm. Można nosić, można dźwigać.
Tak. I my od razu nadajemy temu ciężar, szybkość, mm-hmm. intensywność akcji.
Się ta multisensoryczność nam błyskawicznie wkrada.
Tak, mhm. Więc takim ostatnim etapem, który możemy sobie zrobić, jak już poramkowaliśmy, to możemy sobie poszukać takich słów, które będą w najlepszym stopniu oddawały tę dynamikę danego momentu. No jeżeli chcemy powiedzieć o tym, że mimo trudności cały zespół się skonsolidował i walczył z przeszkodami, no to możemy opowiadać w taki bardzo rozległy sposób, jak to tam dochodziliśmy do wniosku, a można powiedzieć, że podjęliśmy decyzję. Wiedząc, że to jest trudne, zaryzykowaliśmy. Zrobiliśmy.
A tutaj tą kropkę miłosierdzia bardzo było słychać. No to i my powoli zacznijmy stawiać naszą kropkę miłosierdzia w tym odcinku.
Jeszcze.
Tylko podsumowanie.
To teraz jak miałaś, Aniu, wejściówkę, to teraz wyjściówka.
Czy pani się nauczyła?
Tak. Co pani z naszego spotkania, z laborki wynosi?
Po pierwsze wynoszę ramki, czyli podzielenie historii na takie kluczowe, nawet nie elementy, ale wyjęcie z nich takich kluczowych momentów, które automatycznie przekładają nam się na obrazy, później do wykorzystania na przykład na slajdach, żeby wzmocnić ten przekaz, który stoi za całą historią.
Bardzo dobrze, trójka już jest.
Dobrze.
Czy walczysz o więcej?
Walczę. Mhm. Po drugie klej, czyli dodanie w tle, w narracji pewnych informacji, które sprawią, że historia będzie takim logicznym ciągiem i nic nie wyskoczy po drodze jak królik z kapelusza i jak ktoś zemrze albo się urodzi, no to wcześniej będzie taka migotka, migawka w zasadzie powinnam powiedzieć, bo migotka to w muminkach, migawka, która zajawi, że właśnie coś takiego wydarzy się w przyszłości. To
czwóreczka jest.
Po drugie, matko jedyna. W międzyczasie jeszcze chciałam powiedzieć, że pojawił się schemat poznawczy, który przy tych ramkach, więc to na 4,5 bym pana profesora poprosiła. No i co? No i potem te ramki kleję i normalnie zapomniałam.
Szybko, krótko i na temat, bo mam się
no
czas na sprawdzian
tak,
kończy.
Tak, no to oczywiście, że dynamika w historii, do tego używamy odpowiednich słów, takich, które będą właśnie takie dynamiczne. I krótkie zdania, bo to też się składa. No ale jeszcze ciągle czegoś ominęłam, panie profesorze, no.
Nie, dobrze, wszystko było.
Że
cztery rzeczy.
Cztery.
Ramki, w ramkach schematy poznawcze, czyli myślenie zdjęciami.
Kleje i dynamika.
I dynamika, czyli krótkie zdania i dynamiczne słowa, albo powolne słowa, jeżeli chcemy pokazać, że bardzo ślimaczył się proces decyzyjny.
O.
Bo on może być wolny, a może wręcz być ślimaczący się.
I tak oto dobrnęliśmy do końca.
Mam nadzieję, że niezbyt ospale. Kolejne słowo, które może być za wersją ślimaczenia.
Z zaproszeniem do komentowania
jak
tego,
zawsze,
co się
tak
tutaj
jest.
Wydarzyło. Dzielenia się także efektami waszej pracy. Ale również pytaniami. Gdyby temat storytellingu był bliski waszym sercom i macie ochotę go zgłębiać, no to jest taka możliwość, ponieważ już 15 czerwca zapraszamy na szkolenie online, gdzie tworzenie opowieści, praca na strukturach, na których pracujemy i o których mówiliśmy w zeszłym odcinku i skończenie z konkretną historią do opowiedzenia i do wykorzystania w waszych biznesach, to się pojawi. A że online, to z dowolnego zakątka świata 8 godzin wspólnej pracy przed nami możliwe do wykonania.
Polecamy się do polecania znajomym. Gdybyście mieli ochotę, to wysyłajcie nas śmiało w świat, będziemy zobowiązani. Polecamy się też do posłuchania nas za 2 tygodnie. Nie mam jakiegoś specjalnego planu, co za te 2 tygodnie będzie. Coś wykrujemy.
I coś tam chodzi po głowie.
To, czyli coś za nie głowę wyjmiemy i w ten sposób coś wam podrzucimy kolejnego. Gdyby były pytania, jak tak jak Ania już mówiłaś, podcast@opowiedz.to, to jest namiar mailowy, ewentualnie link do skrzynki, gdzie możecie się paszczowo nagrać. Też będzie nam miło was usłyszeć i odnieść się do waszego pytania, skargi, zażalenia, cokolwiek wam tam dusza będzie grała. No i myślę, że to jest dobry moment, żeby zgodnie z kropką miłosierdzia powiedzieć, że
dziękujemy.
Do usłyszenia za 2 tygodnie.